Jedno marzenie się spełniło, przyjechał ksiądz do Australii, na drugi koniec świata. Jakie jest kolejne marzenie księdza?
Od tych przyziemnych, czyli wrócić, nieustannym moim marzeniem, jako żarłoka, jest dobrze jeść, a potem rzucić się, już tęsknię za pacjentami, rzucić się w pracę w hospicjum. Mam też zamiar odwiedzić moich przyjaciół w Rzymie i mojego przyjaciela księdza w Zurychu. Założyłem sobie, czy tam prosiłem o opatrzność, żeby mi pozwoliła żyć w dobrym standardzie do końca 15 roku. I myślę sobie, że tak nieśmiało, bo ja nie chcę być taki bardzo śmiały wobec opatrzności. Jakby jeszcze opatrzność dorzuciła wiosnę 16, to bym był już niezwykle wdzięczny. Ale ponieważ się dość dobrze czuję i wyniki są obiecująco dobre, więc może gdyby najwyższy się zlitował i mnie przez 16 przetrzymał i pozwolił mi dokończyć rozbudowę hospicjum i zostawić je w dobrych rękach.
To my porozmawiamy też z opatrznością.
Pogadajcie z opatrznością, może macie z tej strony kuli ziemskiej lepsze wtyki.
Kolejne pytanie, bardzo osobiste pytanie. Kiedy ksiądz jest sam, poza kamerami, mikrofonami, poza konfesjonałem, co ksiądz myśli? Jak ksiądz rozmawia sam z sobą?
Mam wrażenie, że się nie zmieniam. Ja próbuję niczego nie ściemniać. Staram się być po prostu autentyczny i chyba tą autentycznością wygrywam. Wydaje mi się, oczywiście są pewne takie socjologiczne zabiegi, czy psychologiczne, nauczycielskie zabiegi retoryczne podczas wykładów, czy podczas wypowiedzi publicznych, które muszę i powinienem stosować jako profesjonalista, ale rozmawiam ze sobą bardzo krytycznie. Ja jestem strasznie wymagający. Od innych, od siebie, zawsze oceniam siebie w skali od 1 do 10 i rzadko kiedy przyznaję sobie 10, chociaż bywają takie momenty, że coś mi poniesie i czuję, że poszło kazanie na 10, poszedł wywiad na 10, a to są rzadkie momenty. Zawsze raczej szukam w sobie dziury, niedoróbki. Wbrew pozorom, ja jestem bardzo nieśmiały. Gdyby pewnie położyć mnie na kozetkę u psychoanalityka i on by rozwalił wszystkie moje kompleksy, to by powiedział, dlaczego taki jestem. Trudno mi osądzać samego siebie.
Kiedy wraca ksiądz do pracy z pacjentami, do wywiadów, spotkań z publicznością, co chciałby ksiądz przekazać wszystkim? Jaka jest misja księdza?
Ja myślę, że ona ma kilka warstw. Przede wszystkim to jest ta podstawowa o potrzebie pracy hospicyjnej. O tym, że można we współczesnych czasach ochronić wszystkich ludzi przed niewyobrażalnym cierpieniem. To jest także misja antyeutanazyjna, bo ja uważam, że hospicja to jest praktyczna, katolicka odpowiedź. Nie chrzanienie, tylko mamy robić hospicja po to, żeby praktycznie odpowiedzieć na myślenie eutanatyczne świata. To jest ta pierwsza, taka nazwijmy to na poły filozoficzno-teologiczno-praktyczna akcja. Druga rzecz to jest coś, co mi zawsze bardzo imponowało, jeżeli byłem odbierany jako człowiek dialogu. Zwłaszcza z niewierzącymi, zwłaszcza z inaczej myślącymi, zwłaszcza z tymi, którzy nie do końca czują się wpisani w cały kontekst Kościoła, bo ja z takiego środowiska się wywodzę i mam pewną łatwość w rozmawianiu z nimi i ja często też czuję, że wątpię. Dlatego też z wątpiącymi o wiele łatwiej mi się rozmawia. Też jest dla mnie niezwykle ważnym i istotnym to, żeby to bardzo wyraźnie zabrzmiało, że o tym moim ulubionym mięśniu, który musimy ćwiczyć w codzienności, składający się z dwóch wiązek mięśni. Mięsień sumienia, który ćwiczymy na małych rzeczach, na małych uczciwościach w codzienności, po to, żeby nas nie zawiódł w momencie próby, kiedy będziemy mieli jakąś wielką pokusę być przyzwoitym czy łajdakiem. To jest niezwykle ważne. A także mięsień bliskości. I to wszystko jedno, czy jesteśmy wierzący, czy niewierzący. Żeby oba mięśnie nas pilnowały. Bo prędzej czy później w naszym życiu zdarzy się jakaś tragedia. I to jest oczywiste, to wypływa ze statystyki. Albo wypadek, albo ciężka choroba, albo coś innego. Ale jeżeli na przykład nie będziemy walczyć o relacje, i szczególnie o relacje w tak zwanych patchwork family, no to doskonale wiecie, o co chodzi. Gdzie dzieci twoje, moje, nasze, wasze. I te więzy nie muszą być takie oczywiste między matką a ojcem, między synem a córką, między rodzeństwem, między rodzicami a dziećmi, tylko często mogą być zupełnie zaskakujące, ale jeżeli się o nie nie walczy, jeżeli się na przykład, co mnie strasznie denerwuje, że można porzucić własne dzieci i się nimi kompletnie nie interesować. Ja mam takie pragnienie bycia ojcem. Przysięgam Państwu, że uczciwie żyję w celibacie. Przysięgam. Ale może to jest kryzys wieku średniego, ale jak widzę ojców z dziećmi, to się rozklejam. I nie wyobrażam sobie, jak można kogoś porzucić. Jak można komuś powiedzieć, kocham cię, będę z tobą, a potem powiedzieć, nie chcę powiedzieć brzydko po angielsku, że to jest bullshit. Jak można to przekreślić? Jeżeli nie będziemy pracować, jeżeli nie będziemy, nie zawalczymy o te relacje, które gdzieś straciliśmy, to potem jak w momencie choroby nie da się nadrobić straconego czasu w przeciągu 20 minut. Będzie ciężko, ale jeżeli będziemy mieli te relacje wypracowane, nawet z ogromnym trudem o nie będziemy walczyć, to później się popłaczemy, to jest oczywiste, ale przynajmniej będziemy razem, przynajmniej ta ciężka informacja nas nie rozwali i nie rozsypie się nasza rodzina w drobny mak jak wazon z kryształu. Więc moi Państwo, dbajcie o sumienia, walczcie o relacje, a tak naprawdę nigdy Wam się nic złego nie stanie, pomimo najgorszej sytuacji.
Czy zaskoczyły księdza jakiekolwiek pytania?
Przypominam sobie jednego młodego dziennikarza, Tygodnika Powszechnego. Wkurzył mnie, bo to przeważnie ja doprowadzam dziennikarzy do łez, albo przynajmniej do tego, że są rozklejeni, a to on mnie tak dokręcał, że i mi się oczy spociły, mówiąc eufemistycznie. On mi zadał nowe pytania, bo on mówił, ciebie już to wszystko pytano w moim wieku. Ja tak wymyśliłem ten wywiad, żeby wydobyć z ciebie coś, o co cię nie zapytano. I zapytał mnie tak po prostu z bomby, jak to się mówi, z partyzanta. Nie wiem, czy współcześni arsaliści Polacy to rozumieją. Czyli z zaskoczenia, czy ja ufam Bogu. I drążył ten temat, jak ty ufasz Bogu, co się dzieje. A ja porównałem, spotkałem takiego lekarza bardzo sympatycznego, który mi powiedział a propos ufności podczas pewnych rekolekcji, że on tak ufa Panu Bogu, i tak go traktuje jak ojca, jak porównał to do relacji na ziemi. Czyli, że gdybym miał ojca, którego bardzo kocham, a on mnie, a u mnie tak jest, bo my się świetnie rozumiemy z moim ojcem i kochamy się na zabój. I gdybym powiedział, tatusiu, no może żeby nie infantylizować, ojcze, wiem, że masz wobec mnie inne plany, ale gdybyś mógł w swojej miłości, w swojej łaskawości, w swojej twojej ojcowskiej bliskości je minimalnie zmodyfikować, to najbardziej srogi ziemski ojciec, tak szczerze poproszony, by je zmodyfikował. Ja multiplikując, przekładając to na relację z Panem Bogiem, gdzie wiem, że ta relacja jest o wiele silniejsza i o wiele, no właśnie, o wiele silniejsza niż nasza ludzka relacja, to aż się wzruszyłem, bo myślę sobie, Boże, przecież Ty jesteś tak blisko. Aż mi teraz też, to nie jest takie łatwe. Ty jesteś taki, z jednej strony taki potężny, a z drugiej strony taki bliski. I jesteś tak cholernie, czy dramatycznie, bo się chciał powiedzieć, żeby już nie żyć cholernie w tej relacji, dramatycznie blisko każdego człowieka i blisko mnie, że ja się naprawdę niczego nie boję, ja się naprawdę z Tobą nie kłócę, nie wściekam, bo wobec Twojego majestatu jestem dość tradycyjny. Wobec swojego majestatu i twojej wielkiej dobroci, to nic mi się w twoich rękach nie może stać, choćbym umarł. Więc dlatego ufam ci, czy tak, czy tak.